Kochani moi siostry i bracia, to jest doprawdy niezwykły jubileusz. Mimo że jesteśmy w diecezji, w kościele lokalnym, który należy do jednego z najstarszych kościołów w Polsce, kościołów jako diecezji. Przecież aż do czasu renesansu, a nawet jeszcze później, biskup włocławski miał czwarte miejsce w hierarchii. Widać, jak wielka, znacząca jest jego historia. Ale to ten sam kościół włocławski dopiero przygotowuje się do swojego 900-lecia. W 2023 roku, czyli kiedy już zakończono budowę, właściwie zakończono budowę waszej świątyni, znajdujemy pierwszą wzmiankę historyczną w dokumentach papieskich dotyczącą biskupstwa włocławskiego i biskupa, który we Włocławku rezydował. A więc niezwykły jest ten jubileusz, który dzisiaj obchodzimy. On prawie dorównuje historii naszego państwa. To jest jeden z dowodów na to, jak stare i zakorzenione jest chrześcijaństwo na Kujawach. Kościół włocławski tu, w tych okolicach, na tych ziemiach był zarzewiem polskiej państwowości. Pewnie na równi z Małopolską na przykład, z Wielkopolską. Ale to właśnie stąd przecież niecały wiek później wyszły te pierwsze inicjatywy mające na celu ponowne zjednoczenie Polski. To tutaj władcą na Kujawach był przecież Władysław Łokietek, a jego syn urodził się na naszej kujawskiej ziemi. Mamy też taki niesamowity zupełnie dowód na starożytność chrześcijaństwa na Kujawach w postaci czary włocławskiej. Możemy jej wierną kopię oglądać w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Czara, czyli ta górna część kielicha mszalnego, który służył do odprawiania mszy świętej, a zatem, ponieważ to właśnie koło Włocławka została ta czara odnaleziona, to ona dowodzi, że musieli tu być ci, którzy sprawowali najświętszą ofiarę, którzy modlili się już do Jezusa Chrystusa, dla których chrześcijaństwo było bardzo ważne. A zatem nie jest to byle jaki jubileusz. Jego zewnętrzne obchody oczywiście pokrzyżował nam troszeczkę koronawirus. To jest powód, dla którego ksiądz kanonik nie mógł zaprosić dzisiaj całego duchowieństwa, które chciałby, żeby uczestniczyło. Sam o to prosiłem z wiadomych powodów. Możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby cały dekanat z księdzem dziekanem na czele został na przykład poddany kwarantannie. Przez 2 tygodnie nie miałby kto odprawiać mszy świętej we wszystkich parafiach. Dlatego ta mniejsza obecność duchowieństwa, która nie wynika z lekceważenia tej niezwykłej uroczystości, tylko która jest owocem roztropności, a zwłaszcza wyciągania wniosków z tego, że epidemia wcale się nie zakończyła i nie wiadomo, jakie jeszcze może przyjąć wymiary i rozmiary. Tym bardziej kieruję się z ogromną wdzięcznością do księdza kanonika proboszcza za zorganizowanie tej dzisiejszej uroczystości, bo musimy zachowywać pamięć o początkach, pamięć o historii i tradycji, o wierze naszych ojców. To wybrzmiało zresztą dzisiaj pięknie, zarówno w przemówieniu witających przedstawicieli parafian, jak i w wypowiedzi księdza kanonika. Pamięć rodzi tożsamość. Jesteśmy tym, co pamiętamy. To nie moja mądrość. Tak powiedział przed kilku wiekami święty Tomasz z Akwinu. Jesteśmy tym, co pamiętamy. Dlatego jest tak silne uderzenie właśnie w pamięć dotyczącą historii, dotyczącą tradycji. Pamięć musi być pielęgnowana i rozwijana. Ona musi być przekazywana kolejnym, młodym pokoleniom. I właśnie o pamięć Polaków toczy się w tej chwili śmiertelna zupełnie walka, bo chcą nas przetworzyć na nowego człowieka, tak jak to już robiły wszystkie rewolucje. Od francuskiej poczynając na tej sowieckiej w latach 20 wieku skończywszy. Zawsze sobie stawiali to samo Hitler, Übermensch, stworzyć nowego człowieka, tego, który będzie pozbawiony pamięci, któremu obojętna będzie tradycja, dla którego nic nie znaczą wartości, które wyznawali nasi przodkowie. To jest jeden z bardzo ważnych wniosków, jaki płynie dzisiaj z tej uroczystości. Dlatego czcimy ten jubileusz, bo uczymy się odpowiedzialności za historyczną prawdę o naszych dziejach, o naszej historii, a także o wartościach, które zbudowały Polskę, o której mówimy, że jest semper fideis, zawsze wierna Chrystusowi. Co podpowiada nam dzisiaj na tę piękną naszą uroczystość Słowo Boże, na ten dzień jubileuszowy? Najpierw zatrzymajmy się przy historii Eliasza. Autor Księgi Biblijnej opowiada o niezwykłym wejściu Boga w dzieje tego człowieka i w dzieje narodu wybranego. Nie było to wejście gwałtowne w wichurze, w trzęsieniu ziemi, w ogniu, tylko wejście Boga było takie, żeby nie straszyć człowieka. Żeby się Eliasz nie lękał, ale rozpoznał przecież Pana właśnie w szmerze łagodnego powiewu. Bóg nie chce budzić w nas przerażenia i lęku. Jemu zależy na zupełnie innych uczuciach w naszym sercu. Bóg przynosi nam zbawienie, ale niekoniecznie tak, jak wyobraża je sobie człowiek. W starożytności, wtedy, kiedy żył Eliasz, powszechne było mniemanie, że kto zobaczył Boga, musi zginąć. Bóg przynosi, prawdziwy Bóg, przynosi samego siebie, zachowując szacunek dla człowieka. Nie przymusza go do niczego. Nie chce poddaństwa człowieka. Bóg czeka na wybór ze strony człowieka, że ja chcę go wybrać. I z określonych powodów, ponieważ znam wartości, które ten Bóg uosabia. Czeka na naszą decyzję, którą podejmiemy w pełnej wolności. Nie ma chrześcijaństwa tam, gdzie nie ma wolności. Jak to jest inne niż to, co proponuje nam dzisiaj świat? Proponują nam innego Boga, innych bożków. Te różne ideologie LGBT, te różne Unie Europejskie i gendery chcą zniszczyć naturalną różnicę między człowiekiem będącym mężczyzną i człowiekiem będącym kobietą. Chcą zniszczyć różnicę między małżeństwem, które nastawione jest na rodzenie nowego człowieka, na wspieranie się wzajemne ludzką i boską miłością. Na małżeństwo, którego wzorem jest najświętsza rodzina Jezusa, Maryi i świętego Józefa. Widzimy to wszystko na ekranach telewizorów. Oglądamy i czytamy o tym w internecie. Widzimy i słyszymy tę niesłychaną agresję, którą przejawiają te właśnie środowiska. Na dodatek chcą zmusić nas do tego, żebyśmy na ten temat w ogóle nie mówili, bo natychmiast zostaniemy okrzyknięci tymi, którzy są wrogami wolności. Ale nam nie wolno głosić swoich poglądów. Oni mogą. Oni mówią, że są tolerancyjni, ale dla siebie. Bo w stosunku do nas tej tolerancji nie widzimy. To, co dzieje się w tych ostatnich dniach, czy działo się w tych ostatnich dniach w Warszawie, te ataki i rękoczyny skierowane przeciw policji, która przestrzega porządku, już nie pamiętają, jak potrafi się zachowywać policja w takim kraju jak Francja. A wystarczyło też popatrzeć w odpowiednim czasie na ekrany telewizorów, żeby zobaczyć, jak tam bezwzględnie i natychmiast likwidowano antyrządowe zamieszki. Bóg przychodzi w szmerze łagodnego wiatru. To jest powód, dla którego człowiek niekiedy w ogóle go nie słyszę, nie dostrzega, bo sam najchętniej, buńczucznie chce postawić siebie w jego miejscu. Dla siebie chce hołdu, władzy, znaczenia, nie dla Boga. Dlatego my zgromadzeni dzisiaj z okazji 900-lecia tej świątyni przy ołtarzu Jezusa musimy powiedzieć Panu Jezusowi, że to przy Nim chcemy trwać. Bo nie ma piękniejszej kultury, nie ma pełniejszej akceptacji dla człowieka. Nie ma większego szczęścia nad to, które daje człowiekowi chrześcijaństwo. Nie wstydźmy się naszej wiary, naszego przywiązania do Jezusa, naszej przynależności do Kościoła. Myślę, że nie jest z tym najlepiej, że daliśmy sobie wmówić taką obawę przed przyznawaniem się do Jezusa. Popatrzcie na protesty, jakie się pojawiły po znieważeniu tego pomnika Chrystusa przed Kościołem, przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Przed pomnikiem, który już raz został zniszczony przez tych, którzy uważali siebie za bogów. Gott mit uns. My jesteśmy bogami. My jesteśmy narodem panów. Cała reszta to jest tatałajstwo, chamstwo, niegodne uwagi, które ma tylko jeden przywilej, że może służyć narodowi panów. Ci, którzy zniszczyli pomnik, stanęli jakby obok tych hitlerowskich Niemiec, które zwaliły ten pomnik akurat w czasie powstania warszawskiego. Jakie to jest wymowne. Ten atak na pomnik dokonał się dosłownie w przeddzień sierpnia, miesiąca dla nas przecież tak bardzo świętego. Dlatego trzeba ponowić w sobie wyznanie wiary. Trzeba sobie powiedzieć jasno: jestem po Twojej stronie, Chryste. Pamiętacie prośbę Jana Pawła II? Ona się nam wtedy wydawała niepotrzebna. Brońcie Chrystusa od morza do Tatr. Wydawało się, że papież przesadza, bo wtedy takich ataków nie było ani w Polsce, ani w Europie. Dzisiaj widzimy, jak proroczo ten papież widział sytuację, która dzisiaj się na naszych oczach dokonuje. Ewangelia z kolei ukazuje Jezusa na modlitwie. Wyszedł na górę, sam jeden. Wejście na górę w Biblii to jest zawsze szukanie Boga, próba znalezienia się bliżej Niego. Wyszedł sam jeden, On, Syn Boży, Bóg. Wydawałoby się, nie musiał się modlić. Jak to jest z nami? Co my myślimy o modlitwie? Czy ona jest potrzebą naszego serca? Nieraz wspominałem, jak to różni święci ludzie wspominali swoich rodziców, ojca, matkę, którzy klękali wieczorem, żeby się modlić. I to nie kilka minut, tylko całe kwadranse. Kiedy pytałem jeszcze jako katecheta dzieci, kto modli się razem z rodzicami, widziałem dwie, trzy ręce, które odnosiły się w górę. Czy nasi młodzi widzą modlących się rodziców? Może to jest jedna z przyczyn tego kryzysu wiary u młodych ludzi. Bo że ten kryzys wiary jest faktem, doskonale wiemy. jak będąc chrześcijaninem, katolikiem, można wskazywać, że chce, żeby prezydentem państwa był człowiek dopuszczający aborcję, dopuszczający ideologię LGBT, człowiek chcący usunąć religię ze szkoły, człowiek, który chce zmniejszyć dotacje dla polskich rodzin. Jak to pogodzić z sobą? To tak jakby ktoś, kto zupełnie nie umie tańczyć, chciał zostać rektorem szkoły baletowej. Przecież to jest wewnętrznie sprzeczne, to jest niemożliwe. Alkoholik nie może być szefem kółka abstynenckiego, bo sam jest człowiekiem chorym, on musi siebie leczyć. Tak właśnie te niekonsekwencje, one są tak mocne w młodym pokoleniu, które się gubi, ponieważ jest karmione papką przez najrozmaitsze media, w których ani Pana Boga, ani chrześcijaństwa, ani modlitwy się nie nauczą. Modlitwa to nie jest tylko mówienie do Pana Boga, zanudzanie Go swoimi wymysłami czy powtarzanymi, utartymi formułami modlitewnymi. Modlitwa to jest takie zapatrzenie się w Boga, że wprost czuję konieczność rozmowy z Nim. Czy jest ktoś z nas, który nie chciałby rozmawiać z kimś, na kim mu zależy? Z kimś, kogo kocha? Trudno sobie wyobrazić, że można być dobrym dzieckiem i nie rozmawiać z matką. Dobrym bratem i nie rozmawiać z siostrą czy drugim bratem. Że można być dobrym przyjacielem i nie czuć pragnienia rozmowy, potrzeby rozmowy. Ta sama rozmowa jest elementem naszej przyjaźni z Bogiem. Jak można nie rozmawiać z kimś, kogo kochamy? Dialog jest warunkiem przyjaźni. Dlatego mówią, że zanik tego dialogu człowieka z Bogiem dowodzi, że chrześcijaństwo przeżywa prawdziwy zawał serca. Czy to przypadek, że czytamy dzisiaj w Ewangelii o modlitwie Jezusa? Czy to raczej nie chodzi o apel, o wezwanie, o prośbę Pana, który chce, żebyśmy nawiązywali z Nim dialog? Ale z Ewangelii wynika coś jeszcze. Apostoł opisuje, ewangelista opisuje lęk apostołów, kiedy dostrzegli Jezusa kroczącego po jeziorze. To bardzo ważne. Wiara nie usuwa wszystkich zwątpień, niepewności z ludzkiego serca. Bóg Biblii potrafi budzić w nas również lęk, bo On chce nami wstrząsnąć, wyrwać nas z naszych przyzwyczajeń, z rutyny, z obojętnienia. Wiara musi być zgodą na trud, na krzyż. Ktoś powiedział, że prawdziwy Bóg nie jest przyjemny, że prawdziwy Bóg nie jest popkulturowy, użyteczny. My tylko mówimy do Boga: zrób to, o co Cię proszę. Daj mi to, na czym mi zależy. Wysłuchaj moich próśb. A jeżeli nie ma tego wysłuchania natychmiast i na sposób, jak my to sobie wyobrażamy, to mówimy, że Bóg jest zbyt daleki, że nie słucha tego, co chcemy mu powiedzieć. U Sørena Kierkegaarda, wielkiego duńskiego filozofa, któremu kwestia relacji człowieka z Bogiem nie dawała spokoju, jest takie określenie, że my zachowujemy cały czas rozumienie dziecięcego chrześcijaństwa. Bo dziecięce reakcje są takie, one bez przerwy proszą mamy, daj mi, kup mi, zrób, weź. I my zostajemy na tym dziecięcym poziomie, nie rozwijając się tak, jak powinno to właściwie dokonywać się w życiu dorosłego chrześcijanina. Bóg wymaga jasnego opowiedzenia się po Jego stronie. Tak jak ci nasi przodkowie 900 lat temu, dlaczego oni podjęli trud budowy kościołów, wtedy bez maszyn, bez tych możliwości, jakie są, a ta architektura starych kościołów, przecież ona zachwyca, ona budzi podziw i budzi szczęście, że je mamy. Otóż Bóg wymaga opowiedzenia się po Jego stronie. Bez zastrzeżeń, albo jestem po stronie Jezusa, albo nie. Nie wolno mówić, jestem chrześcijaninem, ale. Jestem chrześcijaninem, ale jestem zwolennikiem zabijania dzieci nienarodzonych. Dlaczego w Polsce istnieje obawa przed dotknięciem kwestii aborcji eugenicznej? Bo się boją, że zbyt wielu ludzi jest za taką aborcją. A przecież to jest najbardziej boleśnie doświadczone dziecko, któremu trzeba zapewnić opiekę i pomoc, współczucie i wsparcie, troskę, a nie po prostu zabić. A wiecie, że są też kraje w świecie, gdzie wolno złamać narodzonemu już dziecku po prostu szyjkę. I mówią, ono jeszcze nic nie czuje. Ale nad krową, nad ślimaczkiem czy żabką to się litują. Tylko człowiek nowonarodzony nic nie znaczy. Świat odwraca się od chrześcijaństwa. Ale pewnie to chrześcijaństwo poradzi sobie bez świata. Natomiast ciekaw jestem, jak świat będzie wyglądał bez nauki Jezusa Chrystusa. Jak to wygląda w świecie, nawet nie chcę tutaj przypominać. Drodzy bracia i siostry, dopowiedzmy sobie, co z tego pięknego jubileuszu wynika dla naszej chrześcijańskiej codzienności. Co powinniśmy zmienić, co poprawić, co umocnić w naszym życiu. Jezus Bóg przychodzi w łagodnym powiewie. Możemy Go nie zauważyć, możemy się z Nim rozminąć w naszym życiu, ale poszkodowani to będziemy my, nie On. Dlatego trzeba nam się obudzić. Nie ma przypadku w tym, że dzisiaj czytamy w Ewangelii o modlitwie, bo świątynia to jest miejsce modlitwy. To jest apel, wezwanie, prośba Pana, żebyśmy modlitwy w naszym życiu nie lekceważyli. I wreszcie jest jeszcze coś w tej Ewangelii. Ten lęk apostołów. Ich wiara jeszcze nie była tak wielka, tak potężna, jak na przykład w wypadku patrona waszej parafii, świętego Wawrzyńca. On wiedział doskonale, co go czeka, ile męki, ile trudu, ile cierpienia. Wiara nie usuwa wszystkich lęków z serca człowieka. Obojętnie, czy to jest apostoł, czy to jest papież, biskup, czy człowiek świecki. Bóg Biblii wzbudza niekiedy lęk w sercu człowieka po to, żeby nas wyrwać z obojętności. Wiara musi być zgodą na trud, na krzyż. Prawdziwy Bóg nie przychodzi do nas po to, żeby ofiarować nam święty spokój. Ojciec święty Franciszek powiedział to tak dosadnie do młodzieży, że nie można być dobrym chrześcijaninem, siedząc wygodnie na kanapie. Niech ten piękny jubileusz, który dzisiaj obchodzimy, którym się cieszymy, którego przygotowania raz jeszcze gratuluję księdzu kanonikowi, podjął zadania, których tu już od dawna nie podejmowano w parafii. I to jest wielka sprawa. Każdy parafianin z pewnością jest wdzięczny, widząc, jaką troską, z jaką pieczołowitością przystępuje ksiądz z tymi, którzy go wspomagają, do uratowania tej pięknej świątyni. Ale jest i świątynia naszego serca. Ona jest jakby jeszcze ważniejsza. Dlatego obchodząc ten jubileusz zewnętrzny, pomyślmy o tym, co powinniśmy dokonać, zmienić, umocnić w naszej świątyni wewnętrznej, w świątyni naszego ciała. Amen.